papier jest niesamowity. Nie tylko można na nim coś zapisać, można to później odczytać i to bez żadnego urządzenia z wyjątkiem ludzkich oczu. Dobrze przechowywany papier może spokojnie przetrwać nawet i 1000 lat. Ale co dalej? Coraz trudniej jest trafić na książkę z pożółkłymi kartkami. Nie dlatego, że są to tylko książki stare, to papier jest inny. Jest kwaśny. W XX wieku, gdy zapotrzebowanie na papier szybko rosło, odpowiedzią była produkcja papieru ze ścieru drzewnego. To jest taka miazga z drewna, która następnie trafiała do maszyn zaprojektowanych dobre 200 lat temu. Do obróbki tego papieru używano kwasowych substancji, np. siarczanu glinu. I efekt był taki, że w książkach pod wpływem wilgoci dochodziło do reakcji chemicznych powodujących właśnie żółknięcie, a później rozpad kartek. Ten proces został nazwany powolnym pożarem. Stopniowo i po cichu niszczył książki, kasował dokumenty na całym świecie, pochłaniał kolejne dzieła, dokonania, nasze dziedzictwo, usuwał informacje. Żeby z tym walczyć, książki można współcześnie odkwaszać. Uniwersytet Jagielloński ma nawet klinikę papieru zdolną przerobić 35 ton papieru rocznie. Nowe książki są raczej już drukowane na tym fajnym papierze, którym zachwycaliśmy się na samym początku. Jest pozbawiony kwasu i, jak wspomniałem, może spokojnie przetrwać 500, nawet 1000 lat, jeżeli jest dobrej jakości. Jeśli chcecie zapisać jakąś informację tak, żeby przetrwała dla kolejnych pokoleń, rozwiązanie może być bliżej niż myślicie. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu, nie wymaga technologii przyszłości, wystarczy tylko papier. Co prawda, różne rodzaje tuszu albo atramentów mogą dać różne rezultaty, ale 100 i więcej lat jest raczej osiągalne dla każdego długopisu albo drukarki. Papier jest niesamowity, ale nie jest perfekcyjny. Widzowie, muszę wam coś powiedzieć, bo w końcu się udało. Po 5 latach od pierwszej książki napisałem: kosmos jest dziwny. I tak, to jest autopromocja. Jestem, szczerze mówiąc, mega się jaram po prostu. To jest książka, która opowiada o różnych naukowych tematach i ciekawostkach. Jest pisana całkowicie przeze mnie, samodzielnie, klawisz po klawiszu. No wiecie, o co chodzi, po prostu to nie jest jakiś AI slop, okej? To jest Kacper slop. I z myślą przede wszystkim o was pojawia się tu dużo tematów, o których wcześniej nie mówiłem na kanale. Oczywiście część informacji była kiedyś poruszana, będzie się powtarzała, ale starałem się wszystko przedstawić w innym świetle, w innym stylu. Książka jest według mnie piękna, bo współpracowaliśmy z graficzką Luizą. Wiedziałem, że ona stworzy coś idealnego, zarówno okładkę, jak i oprawę w środku, cały skład. Tekst też jest niczego sobie, ponieważ redakcję wykonał Dawid, który pracował też przy pierwszej książce, który przede wszystkim wyłapuje wtedy, kiedy to, co ja napisałem, po prostu nie ma sensu. No i słuchajcie, teraz odpalamy przedsprzedaż. Wszystkie książki, które kupicie teraz, będą przeze mnie odręcznie podpisane. Teraz kupicie książkę za 45,90. Ta cena będzie tylko teraz i po premierze będzie wyższa już na stałe, ale teraz macie okazję kupić w tej promocyjnej cenie aż do premiery. Link ze wszystkim znajdziecie w opisie, tu macie kod QR, jeśli wolicie. Tak, bardzo wam dziękuję, że jesteście i w gorsze, i w lepsze dni. A teraz, teraz wracamy do materiału. Na papierze nie zapiszemy nagrania muzyki, nie zapiszemy filmu. Jeśli chcemy zachować tekst, no to super, ale nie zmienia to faktu, że papier łatwo jest zniszczyć, a i gęstość informacji, które możemy na nim zawrzeć, nie jest szczególnie duża. To jest podwójna sterta dokumentów, wysoka na 16,5 metra, która miała odpowiadać pojemności jednej płyty trzymanej tutaj przez Billa Gatesa. Ta płyta mieści zaledwie 700 megabajtów, które jak widać już pochłonęłoby masę papieru, a to przecież niewiele w porównaniu do nowszych płyt DVD, jeszcze nowszych płyt Blu-ray czy współczesnych dysków twardych. Dysk o pojemności 10 terabajtów to 14 tysięcy razy tyle, co jedna płyta CD. Papier nie jest optymalnym rozwiązaniem, więc chodźmy dalej. Mówiąc o danych, informacjach, pierwsze co przychodzi na myśl to jakiś kod, przykładowo język, przechowywany na jakimś nośniku kolejne słowa, zdania. Jednak informacja to coś więcej. To coś, co kryje się wszędzie. Widok domu na horyzoncie może nieść informację, że najprawdopodobniej ktoś tu mieszka albo po prostu kiedyś tu mieszkał. Słup graniczny jest informacją o granicach. Wszystko, co zawiera w sobie jakiś wzór, może być uznane za informację, nawet jeśli nie stworzył tego człowiek. Na przykład to, gdzie i jakie rośliny rosną, niesie ze sobą bardzo dużo informacji na temat otoczenia. Mówiliśmy o tym, że na papierze nie można zapisać nagrania muzyki, ale możemy przecież zapisać nuty, instrumenty, tempo i inne instrukcje na temat tego, jak muzyka powinna była być wykonywana. Możemy więc przetłumaczyć nagranie na język informacji. Współcześnie możemy to zrobić z wieloma rzeczami, z filmami, modelami 3D, programami i zdjęciami. Możemy sprowadzić wszystko do cyfrowego szyfru, do kodu binarnego, umieszczonego już nie na papierze, gdzie mógłby być, ale zajmowałby mnóstwo miejsca, a na dużo pojemniejszych nośnikach. Płyty i dyski są bardziej odporne na uszkodzenia niż papier i wydawałoby się, że świetnie sprawdzą się do naszego celu, czyli do przechowania informacji jak najdłużej. Niestety żadne z nich nie radzi sobie szczególnie dobrze z upływem czasu. Możemy oczywiście ciągle tworzyć kolejne kopie zapasowe. To oczywiste, jeśli chodzi o te najważniejsze dane, i mniej oczywiste dla reszty przypadków, bo już dzisiaj, jak chwasty na działce, rozrasta się nam pod nogami fenomen lost media. Starszych programów telewizyjnych, rzadkich nagrań muzycznych, rzeczy, które istnieją już tylko w naszych głowach, bo nie pomyśleliśmy o tym, żeby zrobić kopię. Mózgi ludzi znowu stają się ostatnim bastionem informacji. Jak dawni wiedzący, możemy tylko przekazywać dalej wiedzę o odcinkach najsłabszego ogniwa albo próbować odtwarzać to, co mamy w głowie, a co zostało utracone. Dyskietki. Pamiętacie coś takiego? Dyskietki, płyty wszelkiego rodzaju, nawet jeśli coś na nich umieścimy, z czasem niszczeją. Rozmagnesowują się, powierzchnia, na której zapisana jest informacja, niszczeje. Używaliście kiedyś masła, żeby zreanimować poryzowaną płytę? Jeśli nie, to nie wiecie, co to jest życie. I to faktycznie działa, bo dane z płyty są odczytywane przez laser, a tłuszcz wypełnia rysy i powstrzymuje światło przed, wiecie, rozpraszaniem się. A przynajmniej na jakiś czas, dopóki problem nie wróci. Ostatnia forma umierającej gwiazdy to czarny karzeł. Wygasły rdzeń wtapia się w kosmiczną pustkę, promieniuje resztkami swojej świetności, mając za sobą godną i długą historię. Przeszło milion milionów milionów lat. Zajmuje gwieździe, żeby przejść przez wszystkie stadia swojego rozwoju i zgasnąć. To wiele razy więcej niż ma wszechświat, dlatego żadne czarne karły nie istnieją. Wszystkie gwiazdy na niebie świecą jasno. My tylko logicznie przewidujemy, co czeka nas i te gwiazdy w przyszłości. Płyty Blu-ray powinny wytrzymać około 30 lat, ale nie istnieją jeszcze tak długo. Płyta CD trzymana w odpowiednich warunkach być może przetrwa nawet do 100 lat, zależnie co to za płyta, nawet w najlepszym przypadku. Czasu jest więc niewiele. Klasyczne dyski twarde wytrzymują średnio jakieś 5-7 lat. Jako że mówimy o średnim wyniku, no to oczywiście może się zdarzyć taki dysk, który ma 30 lat i działa, albo taki, który zepsuł się po miesiącu. Dyski twarde, czyli HDD, są ogólnie dość trwałe, tyle że ich mechaniczne części, głowica i tak dalej, wymagają troski. Choć nie wytrzymają setek lat, jak papier, oferują gigantyczne pojemności i prędkości operacji na danych. Przeniesienie informacji z jednego dysku na drugi jest dużo łatwiejsze niż skopiowanie tysięcy książek. Wciąż jednak nie jest to rozwiązanie, które można by po prostu zamknąć w bezpiecznym miejscu i mieć pewność, że za kilkadziesiąt lat te dane i te dyski tam będą, całe i zdrowe. A co dopiero za setki lat? Co możemy zrobić? Dysk milenijny. Wygląda jak zwykła płyta. Może być odczytany przez większość napędów płyt DVD albo Blu-ray, a nawet można go zapisać za ich pomocą. Zgodnie z patentem ma przetrwać 1000 lat. I co ciekawe, jest dostępny w zasadzie dla każdego. Produkuje go na przykład firma Verbatim, a 10 płyt o pojemności 25 GB każda kosztuje około 200 zł. Ale niewykluczone, że nośnikiem przyszłości jest coś innego niż płyta. Szkło. Naukowcy opracowali metodę, która pozwala w kwadratowym szkiełku o boku 12 cm i grubości 2 mm zapisać niemal 5 terabajtów danych. Lasery z chirurgiczną precyzją grawerują dane nie na powierzchni, lecz wewnątrz szkła. tworzą setki warstw vukseli, mikroskopijnych punktów, gdzie współczynnik załamania światła został zmieniony. Tym samym to światło i jego załamanie staje się metodą na kodowanie informacji. Tak zapisane informacje mogą być w stanie przetrwać nawet 10 tysięcy lat. Jeśli taka płytka się rozbije, można ją złożyć z powrotem. Dane wciąż tam są. Żeby się ich pozbyć, całość trzeba by zmielić albo stopić. Jednak nawet 5 terabajtów w tej niewielkiej szklanej płytce to nic w porównaniu do tego, co stworzyła natura. W każdej komórce naszego ciała znajduje się DNA, niewidoczna gołym okiem sekwencja kwasów, zwinięta w taki sposób, że gdyby ją wyprostować, mierzyłaby 2 metry długości. 2 metry DNA z jednej komórki, a w ciele mamy ich przecież kilkadziesiąt bilionów. Setki petabajtów, gdzie jeden petabajt to 1000 znanych nam z komputerów terabajtów, zmieści się teoretycznie w 1 gramie DNA. To najgęstszy nośnik danych na świecie, a żywotność, najstarsze znane DNA, ma ponad 1 000 000 lat. I chociaż wiemy mniej więcej, jak zakodować coś w DNA i udało się już wielokrotnie zapisać i odczytać w ten sposób dane, nie jest to na razie metoda bliska użytkowej. Zarówno proces zapisu, jak i odczytu jest skomplikowany i podatny na błędy. Kiedyś może być opcją na przechowywanie gigantycznych ilości danych. Coś, co było na Ziemi wcześniej niż nasza technologia i wcześniej niż my. Kultura ludzka ma aspekt kumulatywny, to znaczy, że wiedza jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, gromadzona, rozwijana, kumuluje się. Ten proces prowadzi z czasem do rozrostu naszych możliwości, tyle że nie jest to wzrost liniowy. Wiedza może być zapomniana, księgi mogą przepaść albo spłonąć, języki mogą umrzeć, a wraz z nimi umrą pokłady informacji zapisanych w tych językach. Możemy myśleć, że już nas to nie dotyczy, bo przecież nie ma możliwości, by przy współczesnych środkach tworzenia i przechowywania informacji coś nam umknęło, ale jest to bardzo złudne. Dyskietka 3,5 cala, produkowana od 1981 roku, przez 45 lat ta ikona zapisu danych zdążyła się narodzić, stać się powszechna i odejść. W dalszym ciągu musimy się mierzyć z tym, że postęp technologiczny co chwilę prezentuje nowe nośniki danych, spychając poprzednie w zapomnienie. Nawet gdy mamy dysk, który przetrwa 100 lat, czy po takim czasie będziemy mieli go do czego podpiąć? Kto dzisiaj ma stację dyskietek? Czy formaty plików na tym dysku czy dyskietce będą w ogóle obsługiwane? To jest problem, który występuje już dziś. Archiwizacja starych gier czy stron internetowych to wyzwanie, które wymaga nieustannej pracy. W 1993 roku pilotażowy ośrodek izolowania odpadów w Stanach Zjednoczonych zgromadził panel ekspertów. Byli to ludzie wyspecjalizowani w różnych dziedzinach: antropologia, archeologia, architektura środowiska czy lingwistyka, a nawet astronomia, bo wśród ekspertów znalazł się bliski mojemu sercu Frank Drake, astronom, będący twórcą m.in. nazwanego swoim imieniem równania Drake'a. Zebrani jak na tajnym zgromadzeniu eksperci mieli znaleźć sposób na oznaczenie miejsc, w których składowane będą odpady radioaktywne. Te miejsca muszą funkcjonować tak długo, jak długo te odpady mogą stanowić zagrożenie, czyli jakieś 10 tysięcy lat. Oto treść wiadomości, która została umieszczona w śmiercionośnym grobowcu, na wypadek, gdyby ktoś trafił na niego tysiące lat później.
To miejsce jest komunikatem i częścią systemu komunikatów. Zwróćcie na nie uwagę. Uważaliśmy się za potężną kulturę. To nie jest miejsce honoru. Nie upamiętnia żadnego chwalebnego czynu i nie ma tutaj nic cennego. To, co się tu znajduje, było dla nas niebezpieczne i odrażające. Ta wiadomość jest ostrzeżeniem. Zagrożenie znajduje się w określonym miejscu. Nasila się w kierunku centrum. Centrum zagrożenia jest tutaj. Ma określony rozmiar i kształt i znajduje się pod nami. Zagrożenie jest nadal obecne w waszych czasach, tak samo jak w naszych. Zagrożenie dotyczy ciała i może zabić. Przybiera formę emanacji energii. Zagrożenie zostanie uwolnione tylko wtedy, gdy fizycznie i w znacznym stopniu naruszycie to miejsce. Najlepiej omijać je z daleka i pozostawiać niezamieszkane.
Możecie się zastanawiać, w jakim języku zapisano tę wiadomość i w ogóle jak ją zapisano. Ponieważ po upływie 10 tysięcy lat żaden z istniejących dziś języków może już nie być używany, ostrzeżenia miały być przekazywane przez samą konstrukcję miejsca, przez to jak jest ono zbudowane. Założono 4 poziomy wiadomości, od najbardziej ogólnych do szczegółowych i dopiero 3. i 4. poziom zawierały tekst. 1. poziom to architektura. Wielki wał wyznaczający niebezpieczny teren, powierzchnia najeżona gigantycznymi kolcami, wielkie bloki skalne ułożone we wzory. Wszystko to miało przekazywać, że to nie jest dobre miejsce. Wykonane było z powszechnych materiałów, niewartych kradzieży, w sposób, który nie jest atrakcyjny wizualnie. Ale czy kształty, formy, które my dzisiaj uważamy za odstraszające, byłyby tak samo odebrane przez kogoś w przeszłości? A nawet przez ludzi, którzy mają po prostu odmienną kulturę? Jedynym względnie zachęcającym miejscem jest czytelnia, osłonięta przed erozją granitowa ściana zawierająca najważniejsze informacje. Jest tu coś niebezpiecznego, stworzone przez człowieka, niepokojące wizerunki cierpiących chorych twarzy oraz tekst po arabsku, angielsku, hiszpańsku, francusku, rosyjsku, chińsku, nawaho i pozostawione puste miejsce, żeby w przyszłości, gdy te języki będą już uznawane za martwe, można było zapisać kolejne, zrozumiałe w danym czasie, wersje. Kolejne poziomy wchodzą w szczegóły bardziej. Zapisane są w wielu językach i w wielu kopiach z nadzieją, że coś przetrwa. Choć oznaczenie takiego miejsca strukturami, które mają budzić strach, wydaje się być dobrym rozwiązaniem, pod warunkiem, że faktycznie budzą strach, możliwe jest jeszcze inne podejście. Przecież to o rzeczy piękne ludzie chcą dbać i je zachowywać, nie naruszać ich. Może więc to byłby lepszy kierunek? A może coś zupełnie innego? Jeden z pomysłów, zainspirowany religiami świata, zakładał stworzenie kapłaństwa atomowego, które miałoby przekazywać informacje przez kolejne pokolenia. Stanisław Lem zaproponował stworzenie sieci satelitów, które miałyby transmitować odpowiednie informacje przez tysiące lat, albo zapisać te informacje w kodzie genetycznym roślin, mających rosnąć tylko w pobliżu składowisk. Główny problem tych rozwiązań to coś, o czym myśleliśmy już wcześniej. Żeby odczytać z nich informacje, potrzebna by była odpowiednia technologia, co do której nie mamy w ogóle pewności, że będzie wciąż dostępna. Autentycznym pomysłem zaproponowanym w 1984 roku przez dwójkę filozofów były radiacyjne koty. Koty, czy jakiekolwiek inne zwierzę, które zakładalibyśmy, że wciąż byłoby obecne przy człowieku po tych wszystkich latach, nawet gdy stare języki dawno by się już zmieniły. Wiecie, w końcu w starożytnym Egipcie były koty i teraz dalej są koty. Zwierzęta miały być zmodyfikowane genetycznie tak, żeby po prostu reagowały na bliskość materiałów promieniotwórczych. Nie zostało sprecyzowane, jak miałyby reagować, ale często przedstawia się je jako po prostu świecące się koty. Od czasu tej propozycji liczba świecących się kotów sprowadzonych na świat wynosi 0. Co jeżeli 10 tysięcy lat, które teoretycznie gwarantuje nam milenijny dysk, to za mało? W skali kosmosu to niemal niezauważalny moment. A najstarsze wyryte w kamieniu ślady człowieka albo jego przodków sięgają nawet setek tysięcy lat. Tym tropem idzie projekt Memory of Mankind, czyli wspomnienie o ludzkości. Zapisuje on ludzkie zasoby wiedzy i kultury na ceramicznych tabliczkach, które schowane w głębinach kopalni soli mają przetrwać milion lat. Góry kiedyś skruszeją. Nawet najgłębsze kopalnie nie są wieczne. Za 8 miliardów lat, w swojej podróży do skostniałego czarnego karła, Słońce zmieni się w czerwonego olbrzyma. Wchłonie najbliższe planety, w tym prawdopodobnie Ziemię, a tego nie przetrwa ani płyta CD, ani żaden inny obiekt znajdujący się na powierzchni planety. Nawet Nokia. Z drugiej strony, do tego czasu ludzkość może albo rozprzestrzenić się na inne układy gwiezdne, albo po prostu wyginąć. Tak czy inaczej, przetrwa po nas jedynie to, co ucieknie wystarczająco daleko od Słońca. Nawet planeta Ziemia nie jest najlepszym nośnikiem informacji, no chyba, że wzięlibyśmy ją gdzieś ze sobą. Tymczasem mamy obiekty, które już umieściliśmy w bezpiecznej odległości. Voyager, pierwszy podróżnik, nadal odważnie dryfuje. Znajdujące się na nim płyty przechowujące informacje o ludzkości staną się co prawda nie do odczytania po jakimś miliardzie lat, ale do tego czasu możemy pocieszać się tym, że są informacje, które po nas zostały, gdzieś w kosmosie. Możliwe, że nawet w wypadku, gdyby nas zabrakło, będzie wspomnienie o ludzkości.